ukraińskim, że było coś o zagojeniu ran. Słyszeliście? No, no. U nich taki, u nas pisze o uzdrowieniu, zagojenie ran. Bardzo ciekawe. Bywa tak, że jakieś długie, długotrwałe problemy w życiu człowieka powodują takie właśnie rany. Jest to bardzo bolesne i trudne w życiu. Bóg potrafi zagoić te rany. Jest tym cudownym lekarzem. Jest to może nawet cenniejsze niż fizyczne uzdrowienie, dlatego że to jest uzdrowienie całego człowieka, jego wnętrza. I dzisiaj idziemy dalej do drugiego listu, do Tesaloniczan. Będziemy studiować też ten list. Drugi rozdział tego listu weźmiemy teraz. Co zaś, ja chcę powiedzieć, że chociaż to jest drugi rozdział, to jeżeli ktoś nie był tam w piątek, jak czytaliśmy pierwszy rozdział, to jest, my będziemy nawiązywać do pierwszego rozdziału i tutaj jest oddzielny temat, można powiedzieć. W drugim rozdziale się wyłania, także można skupić swoją uwagę, a w domu można przeczytać cały ten list i też zobaczyć kontekst tego, o czym tu mówimy. Drugi rozdział, pierwszy werset. Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał Dzień Pański. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo, nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę, bo to był problem Tesaloniczan w oczekiwaniu na przyjście Pana. Oni dobrze zrozumieli, że może być w każdej chwili i porwanie Kościoła. To było nauczanie Pawła. Paweł, gdy był tam w tym mieście, nauczał ich tego, ale niektórzy z nich mieli złą postawę odnośnie przyjścia Pana. Oprócz tego, że no dobrze, że mieli tą postawę, że w każdej chwili może przyjść Jezus, ale tutaj też no, przestawali pracować, przestawali wykonywać różne rzeczy związane z Bożym Słowem, w takim biernym oczekiwaniu byli po prostu i można też to nazwać fanatycznym. Ten fanatyzm był podsycany, jak widać tutaj, przez wyrocznie. Zwróćmy uwagę, jakie Paweł rzeczy wymienia. Mogą być wyrocznie, może być jakaś mowa, może być list rzekomo pisany przez Pawła, czyli ktoś podszywa się, to jest wielka podłość, podszywać się pod kogoś. Powiedzieć, myślę, że nikt z nas by nie chciał, żeby za niego mówiono, tak? Coś przeciwnego, niż my wierzymy i mówimy. Ja bym nie chciał, że Rysiek coś tam takiego mówi albo naucza, a ja nie nauczam tego na przykład. Jest to bardzo złe. Dalej, tutaj Paweł, ja bym chciał, żebyśmy zwrócili uwagę, tak dalej trochę przeskoczyli w tym liście. 15 werset od razu weźmiemy. Paweł mówi: przeto bracia, trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanej nauki, której nauczyliście się, czy to przez mowę, czy przez list nasz. Zwróćmy uwagę na to, że będziemy atakowani, my tak samo jako chrześcijanie będziemy atakowani. To współcześnie są jakieś nagrane wypowiedzi ludzi, mogą to być proroctwa, mogą to być jakieś rzekomo znalezione listy jeszcze apostolskie, których nie ma w Nowym Testamencie, rozumiemy? Jakieś apokryficzne Ewangelie, że rzekomo one zawierają prawdę. Zwróćmy uwagę na to, tak? I one będą chciały nas wybić z naszego stanowiska w Jezusie Chrystusie, z tego, co mamy w Chrystusie. Będą głosić jakąś inną naukę. Dlatego Paweł w tym 15 wersecie, gdy później jeszcze dalej to komentuje, on mówi, żeby trzymać się niewzruszenie przekazanej nauki apostolskiej. Tej nauki apostolskiej mamy trzymać się niewzruszenie. Nie możemy dać się wzruszyć ani jakimiś rzeczami na uczucia, ani jakimiś na intelekt, że ktoś nam zabije ćwieka, że nie wiemy, co odpowiedzieć. Warto mieć taką postawę, że nie wiem, co powiedzieć prawdę, ale pomyślę o tym. Zbadam pisma, zobaczę, czy tak się rzeczy mają. Zgadza się? Wiele razy ludzie mówią różne rzeczy. Ja pamiętam, jak słucham różnych kazań, niektórzy tam śmiałe wypowiadają jakieś twierdzenia, a ja myślę, ciekawe, czy to prawda. Zobaczymy jeszcze, czy to jest prawda. Dlatego, że z tych ich wypowiedzi dalej ma wynikać coś, że ktoś robi nieprawidłowo, że nie trzyma się nauki apostolskiej. Natomiast głębsze zgłębienie słowa pokazuje, że taki człowiek nie miał racji. I trzeba się trzymać tej nauki apostolskiej, tak? Trzeba się jej trzymać. My, jak zobaczmy tutaj, ja trzymam to miejsce dzięki tej Biblii papierowej, to jest przewaga nad taką przewijaną, tak? A zobaczymy w końcówce pierwszego listu do Tymoteusza. To jest 6 rozdział i 20 werset. Chcę zwrócić uwagę, Paweł o Tymoteuszu mówi, że dzieło pańskie sprawuje jak i ja. Czyli Tymoteusz nie był jakimś pierwszym, lepszym wierzącym, on był usługujący. I wydawałoby się, że taki usługujący to nie ma dla niego żadnego problemu, może słuchać sobie różnych fałszywych nauk, może tam uczęszczać w różne miejsca takie, zajmować się tym, nie ma żadnego problemu. A zwróćmy uwagę, co mówi Paweł do swego ucznia Tymoteusza, 20 werset. Tymoteuszu, strzeż tego, co ci powierzono. Czyli ktoś chce nam to zabrać, tak? Są Boże prawdy, które są wbudowane z nauki apostolskiej w ludzi wierzących, narodzonych na nowo. I widocznie ktoś ma w tym interes, żeby zabrać. Z przypowieści o czterech glebach wiadomo, że szatan jest tym, który chce wybierać słowo. Zgadza się? On chce zabrać słowo. Używa do tego ludzi też. I dalej jest napisane, unikaj pospolitej pustej mowy. Czyli można byłoby o Bogu mówić na podstawie filmów, bajek dla dzieci, mitów greckich na przykład. Na podstawie mitów mogę wam tutaj fajne kazanie powiedzieć takie o walce duchowej na wyżynach niebieskich i zachęcić do walki jeszcze. Jakbym dołożył jeszcze do tego Gwiezdne Wojny i że niech moc będzie z tobą, to nawet by nie bardzo motywujące by to mogło się okazać. Ale to jest pospolita pusta mowa. I tam się unika Bożego Słowa, się wywyższa różnych ludzi, co powiedział Einstein, co powiedział tam inny jakiś filozof jeszcze. To się dzieje, co powiedział Kant, nienawidzący Boga. Albo Freud, który także nienawidził Boga i chrześcijaństwo. I się to wywyższa i się mówi, że to ho, 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 co to nie jest. Nauka jaka. Wiecie, tak? Na nauce możemy opierać i tak dalej. A się okazuje, wszystko są słabe podstawy. Dalej, Paweł mówi, że to jest pusta mowa. Pospolita pusta mowa. Nic tam nie ma. Dalej, sprzecznych twierdzeń. Z czym sprzecznych? Z twierdzeniami Bożego Słowa. Boże Słowo zawiera twierdzenia. Mówi nam o prawie grzechu i śmierci, mówi o prawie życia w Jezusie Chrystusie, życia w duchu, mówi różne ważne rzeczy, a najważniejszą jest Ewangelia Boża, zgadza się? To jest najważniejszy, który nie można przekręcać, bo podlega to sądowi Bożemu i powoduje straszne rzeczy w życiu ludzi. I dalej mówi błędnej, rzekomej nauki. Rzekoma, ona chce być nauką. Sklecone przez ludzi jakieś wypociny. Niektórzy powołują się, że oni naukowo to wszystko zbadali jeszcze. Przemyśleli sprawę. I teraz chcą powiedzieć, ja czytałem taką książkę, gdzie na początku było napisane, że człowiek tygodniami rozmyślał, siedział w bibliotece, porównywał różne dzieła. I doszedł do tego, między innymi, że Paweł apostoł chciał powiedzieć, miał na myśli to w liście do Efezjan, że Jezus jest głową Kościoła, a skoro Ty jesteś Jego częścią, Jego ciałem, to masz nie chorować, bo głowa to jest Jezus i tak dalej, a Ty jesteś częścią Jezusa, więc to chciał Paweł tam powiedzieć. To jest przerażające. Takie kłamstwo, takie wciskanie, że Paweł chciał to powiedzieć. Co Paweł chciał powiedzieć, to każdy prosty człowiek może przeczytać. Bierze list do Efezjan i czyta, co Paweł chciał powiedzieć. Nie trzeba do tego nie wiadomo jakich dzieł i miesięcznych rozmyślań. nad tym i w głupocie jakiejś tam brnięcia, błędnej rzekomej nauki, ma pozór nauki, a jest błędna. I dalej Paweł mówi, 21 werset, do której nie jeden przystał, już nawet w tamtym czasie, tak? I co się stało z nim, co tu czytamy? I od wiary odpadł. Czyli to nie jest zabawa. To nie jest zabawa. Tutaj jest sprawa życia lub śmierci. Nauka Boża jest bardzo ważna i trzymanie się jej jest bardzo ważne. Trzymajcie się niewzruszeni. Jeszcze raz wracamy do drugiego do Tesaloniczan 2:15. Czyli przeto bracia trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanej nauki, czyli nauki apostolskiej. Ją mamy tu w Biblii. Bóg zadbał o to, że ona jest w Biblii raz przekazana świętym. To wszystko jest przekazane. Zostało darowane Kościołowi, tak? Której nauczyliście się. My mamy się nauczyć tej nauki. Mamy ją zgłębiać. Naukę Bożą, zapisaną w Słowie Bożym. Jeżeli ktoś tego nie będzie robił, to będzie prostaczkiem. My mówiliśmy już tu kiedyś, że taki prosty w wierze to idiotos, tak? Po grecku. Trochę jak idiota, teraz po polsku. Prostak w wierze, idiota. Bardzo dobrze. Rzeczywiście, tyle lat miał, Biblia była w domu, umie czytać i nie czyta na przykład. I nie rozważa Bożego Słowa. I nie modli się Bożym Słowem. I nie stosuje w życiu Bożego Słowa, tylko się zatrzymał na jakimś etapie niemowlęcym. Jest to wielki, no to rzeczywiście jest głupota, straszna głupota i lekkomyślność. I na takich ludzi poluje diabeł i na takich ludzi polują różni zwiedzeni. I nawet nie wiesz, kiedy możecie to spotkać. Ja kiedyś wsiadłem do pociągu, myślę, mam fajny czas z Bogiem, poczytam sobie Biblię, a tu wparował taki gość z jakimiś dziwnymi oczami, świecącymi w dziwny sposób, jedno oko w tę stronę się kręci, drugie w to, wiecie, jak na kreskówkach takich, i mówi, czy wy wiecie, w październiku będzie Dzień Pański, i tak o ręce mu się trzęsą. Ludzie tacy nie wiedzieli najpierw, o co chodzi. On mówi, koniec będzie, koniec świata. Niektórym tam ludzie tacy przerażeni się patrzą na gościa. Ja myślę, Boże, chciałem spokojnie poczytać Biblię. No i co wyszło? Teraz ja będę musiał na siebie wziąć tego nawiedzonego. To jest wyrocznia właśnie. Skąd pan to wie? Ja mówię, gdzie pan to wyczytał? Objawiło mi się, mówi, Bóg mi powiedział. Czy wyrocznia? Ewidentnie, to jest przykład wyroczni. I zaczęliśmy rozmawiać tam z nim, ja zapytałem go, jak on poznał Pana i jemu te pytania się bardzo nie podobały. On mówi, że jestem formalistą, on światłość ujrzał, jemu coś zajaśniało i tak dalej. Człowieku, tobie ma zajaśnić coś innego, ma zajaśnić, że jesteś grzesznikiem, że zasługujesz na śmierć i ma tobie zajaśnić Chrystus, że umarł za twoje grzechy. A ty masz się do Niego nawrócić. Jak to ci się nie zajaśniało, to nie ma o czym w ogóle mówić. Niektórzy mówią, że dożyli łaski jakiejś. Dożyli oświecenia. Tragedia. Nie umie więcej nic powiedzieć. Nie umie powiedzieć, że był grzesznikiem. Nie umie powiedzieć, że musiał przyjść do krzyża. Że modlił się i Bóg przebaczył jego grzechy, że dostał pokój z Bogiem. Nie umie nic takiego powiedzieć. Tylko opowiada jakieś nadprzyrodzone rzeczy, którymi chce ludziom zaimponować. Często są one zmyślone po prostu. I jakiś zwodniczy duch dopadł człowieka. Także tutaj, żeby być mocny w Chrystusie i nie dać się zwieść przez takie głupoty, czy też jakieś takie są niekiedy wypowiedzi, ludzie potrafią w internecie pisać, niektórzy są tak gorliwi, że potrafią drukować i rozpowszechniać wśród chrześcijan. A kiedyś mieliśmy w Olecku takiego, odstąpił od Pana i drukował, na maszynie takiej pisał, wypisywał takie całe zwoje. Ja jeden kiedyś spaliłem i podobno grzech wielki miałem, bo całą noc pisał. I objawienie uciekło. Zapomniał objawienia. Wszystko było na papierze, poszło w ogień. Ale niekiedy ludzie nawet rozsyłają po innych te rzeczy, tak? I teraz skupmy się na wyjaśnieniu Pawła odnośnie Dnia Pańskiego. Przyjścia Pana Jezusa, powtórnego przyjścia. On mówi w trzecim wersecie, drugi rozdział, trzeci werset, że ten dzień nie nastanie, dopóki nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Czyli ma być po pierwsze odstępstwo, tak? Można to nazwać wielkim odstępstwem i później będziemy o tym czytać, bo Paweł to charakteryzuje, wielkie odstępstwo. Odstępstwo od Bożej prawdy, krótko mówiąc. I objawi się człowiek niegodziwości, czyli to nie jest niegodziwość jako jakiś duch, tylko konkretnie ma być człowiek niegodziwości i z innych fragmentów Biblii można nazwać go. To jest antychryst, tak? Przeciwnik Chrystusa, który chce być w miejsce Chrystusa. Już teraz na świecie jest wielu takich, którzy są być w miejscu Chrystusa, na przykład papież to jest namiestnik Jezusa, to znaczy, że w miejsce Jezusa on jest na ziemi. Także pretenduje jak najbardziej do antychrysta, niestety papież katolicki, trzeba to wyraźnie powiedzieć. I kiedyś nasi bracia protestanci, gdy zaczynali reformację, to nazywali go po prostu antychrystem. Nie bawiono się w jakieś takie tam miłe słowa, tylko nazywali w taki sposób. Biblijnie trzeba powiedzieć, że on jeszcze ma przyjść. Że ma jeszcze przyjść taki syn niegodziwości, syn zatracenia. Popatrzmy dalej, jaka jest charakteryzacja antychrysta. 4. werset. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. I znowu są fragmenty biblijne, które mówią, że będzie świątynia w Jerozolimie odbudowana. Żydowska świątynia ma być odbudowana. Jest kilka fragmentów Biblii, dzisiaj nie będziemy o tym czytać, ale one świadczą o tym, będzie literalnie takie miejsce i w tej świątyni zasiądzie ten człowiek, który będzie się wywyższał ponad Boga, będzie uważał, że jest Bogiem. Poda się za Boga. To jest ohyda spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel. Pan Jezus o tym mówi też do uczniów, opowiadając o końcu świata. Powołuje się na ten fragment i na to wydarzenie. Nie było jeszcze takiego wydarzenia. Zgoda? Nie było jeszcze, bo po pierwsze nie ma świątyni w Jerozolimie jeszcze zbudowanej. Czy nie pamiętacie, dalej Paweł mówi, 5. werset, że jeszcze będąc u was, o tym wam mówiłem. Czyli Paweł, gdy głosił Ewangelię, tam gdy był ten zbór zakładany w Tesalonikach, już mówił o czasach ostatecznych. On mówił, jak się będzie kończyć świat. To jest bardzo ciekawe. Do nowo nawróconych ludzi Paweł opowiadał o tych rzeczach. To jest ciekawe. Czy współcześnie Kościół też tak naśladuje Pawła i tak mówi ludziom? Wielu ludzi nie wie o tym i przychodzą świadkowie Jehowy, puk, puk, taki pod krawatem i mówi, co się dzieje, a oni mówią, czy pan wie, że będzie Armagedon? A on, nie wiem. Wiecie, to taki chrześcijanin przyjął Jezusa, Biblii nie czyta, nie doczytał do Armagedonu jeszcze. Jaki Armagedon? A my panu pokażemy. Otwierają Biblię, zaskoczyli Armagedonem. Niektórych można zaskoczyć, że Bóg ma na imię Jahwe, że JHWH jest. Jest to szok, nie wiedział. Kiedyś jeden brat u nas był chyba 3 lata w zborze i miał pretensje, że mu nikt nie powiedział o tym. JHWH, to jak tak może być? Sam mogłeś wyczytać, jest dużo materiałów na ten temat. Nie jest to tak ważna kwestia dla chrześcijanina, ale tym Armagedonem potrafią wielu załatwić. Ja słyszałem o takich sytuacjach, że ktoś przystąpił do świadków Jehowy, bo mu powiedzieli o Armagedonie, zaskoczyli go i stał się świadkiem Jehowy przez takie jedno zdanie o Armagedonie. I dalej czytamy 6. werset 2. rozdziału. A wiecie, co go teraz powstrzymuje, tak iż się objawi dopiero we właściwym czasie. Czyli Paweł ich nauczał, tych Tesaloniczan, i mówił im wyraźnie, i to niestety nie jest tu zapisane nigdzie, jak tam Paweł nauczał na ten temat, co go powstrzymuje. Czytamy dalej 7. werset. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. Dzisiaj nie chciałbym wchodzić w te niuanse teologiczne tutaj, bo tutaj wykładający Biblię, nauczyciele Boży, oni różnią się w interpretacji tych 6 wersetu i 7, co powstrzymuje. Trzeba tylko powiedzieć to, w czym wszyscy są zgodni, mianowicie, że żadna moc ludzka nie może powstrzymać tej siły Antychrysta. Także te różne filmy, gdzie tam jakaś brygada RR się zbiera i tam walczy z Antychrystem, to są bajki po prostu. Między innymi tam ten Pozostawieni, taki film jest, tak, w kilku odcinkach. To są bajki, żeby ludzie dali radę tam coś walczyć z Antychrystem. Nic takiego, nic z tych rzeczy. Nie tędy droga. I ewidentnie na podstawie Biblii możemy powiedzieć, że jest to coś od Boga. Na pewno. Tylko Bóg ma moc powstrzymać szatana. Tylko Bóg ma autorytet nad szatanem. Jak powiedział do szatana, który chciał niszczyć Joba, możesz zabrać mu to i to, jego samego nie tyka i patrzcie, nie mógł dotknąć. Dopiero później powiedział, możesz dotknąć go, ale nie na śmierć. I nie mógł zabić Joba. I tak jest cały czas, że właśnie Bóg wyznacza czasy i pory. Gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał swojego syna zrodzonego z niewiasty. Pismo mówi, tak? Czyli Jezus, przyjście Jezusa było w Bożym czasie i przyjście Antychrysta będzie też w czasie wyznaczonym przez Boga. I na razie coś od Boga, tak możemy powiedzieć, powstrzymuje. Niektórzy mówią Duch Święty, inni mówią Kościół. Różne są tutaj tłumaczenia. Jeszcze ktoś tam mówi, że Archanioł Michał powstrzymuje, powiedzmy. No, różne tam wysnuwają z Biblii. My nie będziemy w to wchodzić tak tutaj, żeby to rozstrzygać, ale chcemy powiedzieć wyraźnie, za tym stoi Bóg. I my ufamy Bogu. Jesteśmy w Nim bezpieczni. Możemy, ufając Bogu, być pewni, że Antychryst nie przyjdzie wtedy, kiedy sobie zechce, tylko wtedy, kiedy Bóg mu da pozwolenie na to. I okazuje się w 8 wersecie, a wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. Tak, zbierze całe armie, w objawieniu Jana jest napisane o tym, wyruszy na ich czele, a Pan Jezus tylko huchnie na niego i po ptakach, można powiedzieć, już po bitwie będzie. To jest bardzo ciekawe, no, jak ktoś chce walczyć z Bogiem, myśli, że się wyszykuje na jakąś bitwę, a Bóg tylko dmuchnie i po koniec bitwy, nie ma żadnej bitwy po prostu, jest kupa trupów, tylko zlećcie się ptaki na wielką ucztę, to słyszymy, czytamy o tym w księgach proroczych, przygotowałem dla was wielką ucztę, Bóg mówi, ci co wyruszą na Izrael, bo są też takie proroctwa w czasach ostatecznych, taki Gog z najdalszej północy, tak? Tu z bratem rozmawialiśmy, Mikołajem, najdalsza północ nad Jerozolimą to jest właśnie Moskwa niestety i tam Rosja, i czyli Biblia zapowiada, że będzie Rosja na Izrael szła kiedyś i z nimi razem inne wojska i Bóg tylko dmuchnie na to i będzie kupa trupów i wyżerka dla wszelkich ptaków, zwierząt i tak dalej. I dalej czytamy 9 werset. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów. Czyli będzie to wyglądało jak cuda. W objawieniu Jana jest powiedziane, że ożywi posąg. Tak? Przemówi do posągu, posąg ożyje. To będzie wielki cud dla ludzi. I wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Czyli widzimy tutaj ciekawy obraz zwiedzenia, takiego totalnego zwiedzenia, że będzie zwiedzenie przez szatana, ale że sam Bóg ześle ostry obłęd na ludzi. Jest to straszne. To powinno nas dopingować do tego, żeby głosić Ewangelię teraz, żeby ostrzegać ludzi o tym. My nie głosimy Chrystusa po to, żeby tylko sobie lepiej się żyło, żeby lepsze życie tu dalej prowadzić. Zwróćcie uwagę, to co czytaliśmy w pierwszym rozdziale, będzie Boży sąd i w ogniu będzie wymierzona kara dla ludzi. To jest ogień wieczny, wiecznej męki dla tych, którzy nie znają Boga i dla tych, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana Jezusa. To jest straszne. Straszny sąd. I nie usprawiedliwia to, że ktoś jest niewierzący. Dla niego też ten ogień będzie przeznaczony wtedy, jeżeli się nie odwróci od swojej bezbożności i od swojej niewiary. Dlatego my mamy głosić Bożą Ewangelię, prawdziwą Ewangelię Bożą. Zwróćmy uwagę, że nie uwierzyli w prawdzie. Proszę zobaczyć, 12 werset. Nie uwierzyli w prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Każdy, kto źle czyni, w Ewangelii Jana w 3 rozdziale jest napisane, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, żeby nie ujawniono jego uczynków. Chce zostać w swoim brudzie, w grzechu. Wielu ludzi ma obłudne pytania, a Bóg tam, co by Bóg na przykład tam sklonowany, to będzie dziecko, to będzie syn, wnuk, czy to co to będzie, sklonowany człowiek. Jakieś takie pytania niektórzy mają. I jeszcze jakieś inne głupie pytania mają. Jak wieloryb połknął Janasza? Na przykład. Mają takie problemy. To nie jest problem twój, człowieku. Twój problem jest, że jesteś obłudnikiem, zdradzałeś żonę, byłeś łajdakiem po prostu i ukrywałeś to jeszcze przed ludźmi. I sam wiesz, że jesteś łajdakiem. To jest twój problem, a nie czy wieloryb mógł połknąć Jonasza albo osioł przemówić ludzkim głosem. Czym ty się zajmujesz tam? Albo skąd powiew Pana Boga w ogrodzie, że Pan Bóg szedł i tam był szum, Adam usłyszał szum tam jakiś. Co to za szum, o co tu chodzi, jakieś tam jeszcze, a czemu światłość się stała, a później dopiero słońce zostało stworzone. Widzicie, ludzie sobie wymyślają różne problemy, ale człowiek prawy, nawet będąc grzeszny, jeżeli jest prawy, to on wie, ja jestem winny za swoje grzechy. Zgadza się? On wie, że jest że jest po prostu grzesznikiem, zasługującym na śmierć. I on myśli tak, gdyby był Bóg, to ja bym musiał podlegać karze śmierci. To myśli człowiek, który ma jeszcze coś z prawości. I Biblia mówi, wszyscy zgrzeszyli, pozbawieni są chwały Bożej. Biblia tak mówi. Biblia mówi, każdy z nas na własną drogę zboczył. I Biblia mówi, że karą za nasze występki, za nasze zboczenie z drogi Bożej wziął na siebie Pan Jezus. Zgadza się? I kto wierzy w to, będzie zbawiony. Kto będzie wzywał imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Może wzywać człowiek Boga, żeby go oczyścił z jego grzechów, żeby przywrócił mu sprawiedliwość. Bo człowiek wie, że jest nieprawy. Wie, że jest niesprawiedliwy. I Duch Święty potwierdza to, osądzając grzesznika. I jednocześnie pokazując chwałę Chrystusa. I to jest właśnie część Ewangelii Bożej, taka zasadnicza część, która musi być zwiastowana ludziom. I że jest takie miejsce, wieczny ogień, przeznaczony dla diabła, jego aniołów i wszystkich ludzi, którzy sprzeciwiają się prawdzie. I można głosić, mamy prawo to, że teraz jeszcze jest taki czas, gdzie nie ma aż takiego totalnego zwiedzenia, gdzie nie ma jeszcze takiego totalnego przyjścia Antychrysta, gdzie obłęd już na ludzi przychodzi. Chociaż część tego jest widoczna. Jest widoczna. Spaczone myślenie, wyciąganie fałszywych wniosków. Jeżeli odrzucisz Boga, Jego Słowo, to wnioski na różne tematy są pokręcone. Jak ludzie rozumują, można włączyć telewizor, zobaczyć, jak w różnych kwestiach rozumują ludzie, to ja myślę, no nadają się do zakładu psychiatrycznego, tylko to taki inny byłby zakład, gdzie by Biblię trzeba otworzyć, modlitwę zrobić i poczytać Słowo Boże takim ludziom, dlatego że nie znając Słowa Bożego, po prostu, albo buntując się przeciwko prawdzie Bożego Słowa, ludzie wymyślają takie głupoty, że się w głowie nie mieści. I łączą to z nauką. Ja jestem naukowcem, ja się sprzeciwiam takiemu łączeniu z nauką rzeczy głupich, czarnoksięskich, praktyk jakichś, że psychologia, która w większej części ta, chodzi o te leczenie ludzi takie właśnie, na tych seansach różnych, to jest podobne jak robią to kacyki różne w różnych krajach ciemnych, po prostu tam ci czarownicy i tak dalej, to i nawet oni korzystają z ich metod, ci tak zwani naukowcy, w cudzysłowie po prostu, i ogłupiają ludzi i łączą to razem wszystko i wychodzą z tego jakieś dziwaczne wnioski. Widzimy więc, że jest przerażający sąd Boży tutaj i że Bóg osądzi tych, którzy odrzucą prawdę. Prawdę Bożego Słowa, prawdę Ewangelii, prawdę o tym, że jestem grzesznikiem, że potrzebuję zbawienia, potrzebuję Zbawiciela i prawdę o tym, że Zbawiciel przyszedł na ten świat. Biblia mówi, prawdziwie przyszedł Chrystus zbawić grzeszników. Paweł mówi, z których ja jestem pierwszy. On mówi, po co Chrystus przyszedł. Nie żeby być tylko nauczycielem jakimś, ale żeby zbawić. Jezus powiedział, ja przyszedłem po to, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Przyszedłem zniszczyć dzieła diabła, przyszedłem dać świadectwo prawdzie i świadectwo to jest zapisane w Biblii, w Słowie Bożym. Tak? Dlatego my mamy to głosić, to jest nasza odpowiedzialność wobec tych ludzi i wobec Boga. I dalej zwróćmy uwagę, jakie słowa Paweł mówi do wierzących. My jednak, 13 werset, my jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia, umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez wiarę, przez Ducha, który uświęca i przez wiarę w prawdę. W innym miejscu Paweł napisał, Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia w Jezusie Chrystusie. Tak? Jest taki piękny werset. To są perły Bożego Słowa, które wierzący człowiek powinien brać do serca. Gdy świat jest straszony kataklizmami, wojnami, różnymi zawieruchą jakąś, niepewnością, to tak jak tu dzisiaj ktoś się modlił, że tylko na Bogu opiera się i w Nim jest Jego ostoja. To jest dobre. To do końca życia trzeba tak wytrwać w tej wierze właśnie. W Pana, w Jego prowadzenie, w Jego kierownictwo. I w to, że On nad wszystkim króluje i On wszystkim panuje, a nie, że jak niektórzy mówią, dbajmy o naszą kochaną ziemię, tam było rozdanie Oscarów, jakiś pajac wyszedł i mówi, tam dbajmy, ta nasza staruszka tam taka biedna o lasce chodzi, tam ledwo dycha, my tu ratujmy tę ziemię i tam brawo, tam biją, jakaś wielka gwiazda wylazła, no dajcie spokój. Ja pomyślałem, ty pajacy, człowieku, ty, co ty, z czym do ludzi, ty grzeszniku, idź, ty zajmij się swoim życiem lepiej niż ratowaniem ziemi, bo Bóg jest ten, który ratuje ziemię, On dał jej żyć tyle, ile ma być, a później ją spali i uczyni nową z tego. Wszystko będzie zwinięte, nawet niebiosa i nic nie uratujecie. Nic nie pomoże, żadna technika, żadne tam inne rzeczy się martwią, że może wziąć się rozsypać. Albo zatrują dymem z komina, ziemię wezmę zatrują i inne rzeczy zrobią. Na razie zatruwana ziemia jest obrzydliwym smrodem grzeszników po prostu. I to jest najgorsze. I buntem przeciwko Bogu. Tym jest zatruwana i o to niewielu się troszczy, poza chrześcijanami, nie wiem, czy ktokolwiek. Także tutaj czytamy to piękny werset 13 o tym, co zrobił Bóg. Wybrał, zobaczcie, o wierzących ludziach w Chrystusa. Bóg, czytamy, wybrał was od początku, inne przykłady mówią, do zbawienia. Czyli wybrał, przeznaczył cię, inaczej mówiąc. Bóg ciebie, mnie przeznaczył do zbawienia. Ja mówię mnie, każdego, kto odpowiedział na Ewangelię Bożą, uznał siebie za grzesznika, był tym wstrząśnięty w swoim życiu, przejęty tym, że jest niesprawiedliwy i szukał Bożej sprawiedliwości, nie jakiejś ludzkiej. Nie szukał tylko Jezusa, który mu da chłopaka albo dziewczynę, albo moje, nie wiem, da, że w totolotka wygra, czy będzie fajnie miał dużo przyjaciół, czy w ogóle będzie zdrowy, chodził i różowiutki po prostu, czy jakieś tam inne. Teraz mamy takie czasy, gdzie niektórzy tak się spodziewają. Po co wyszedłeś do przodu? Gdy było wezwanie o przyjęcie Jezusa, no ja wyszedłem, jestem kierowcą rajdowym, jeden mówi i chciałem wreszcie wygrać. Do tej pory się nie udaje mi. Mam nadzieję, że skoro wszystko można w tym, który mnie wzmacnia, to wreszcie wygram wyścig jakiś. No. I wychodzi, no, słuchajcie, to jest przerażające. I później jak diabeł kogoś kołuje, to on nie wie, co traci. Tak? Prawda to czy nie? On nie wie, co traci. Albo nie ma świadomości, że życie wieczne dostał od Boga, albo w ogóle go nie dostał. I to jest bardzo poważna sprawa. To trzeba rozstrzygnąć w swoim życiu. Mam życie wieczne czy nie? Pokutowałem przed Bogiem czy nie? Mam świadomy, że mnie wyrwał z tej drogi do jeziora ognistego czy nie? A inne, wszystko inne, to będzie dalej się okaże, co tam jest. Ja słyszałem takie ciekawe powiedzenie, chcę wam przypomnieć to, niektórzy słyszeli. Pewien pastor się po prostu żalił tak przed takim już dłużej wierzącym, że no ja tyle robię w zborze, się modlę, kazania głoszę, tak gorliwie wszystko, ludzie odwiedzam i taki mały wzrost i taki mały zbór mam i tak, no i czy ja na to zasłużyłem? A on mówi, stary kaznodzieje, mówię ci, powiem na co ty zasłużyłeś. Ty zasłużyłeś na piekło. tak wyleczył tego panu. I on taki wystraszony, jak to? No, a na co? Pomyślcie tylko, na co my zasłużyliśmy? Tu w modlitwach dzisiaj też to było słychać, że tylko łaska Boża, że my sami z siebie nie możemy. I my zasługiwaliśmy na piekło. Ktoś powie, inni ludzie mają dzieci, tego ja nie mam ani jednego, albo ja mam tylko dwoje, inni mają po 10. Może to tam na Ukrainie myślą, u nas to tak nie myślą chyba, ale albo ci Polacy, co wyjechali gdzieś do Anglii, teraz chcą mieć dzieci, może nie mają i mówią, no Boże, dlaczego to? Czy ja na to zasłużyłem? Zasłużyłeś na więcej, na piekło. Jak ktoś to zrozumie, to nie będzie już taki roszczeniowy do Boga. Będzie miał serce nastawione na dziękczynienie i będzie wiedział, za co dziękuję Bogu. Przy okazji Bóg mu da po drodze różne rzeczy, to prawda, Bóg jest dobry, obficie nam udziela ze wszystkiego, co tu dał, to jest też prawda o Bogu, ale my musimy zrozumieć te najważniejsze rzeczy najpierw, zanim będziemy się brali za jakieś inne. I teraz popatrzmy, to Bóg sprawia w 13 wersecie, że daje ducha, który uświęca wierzącego, czyli prowadzi do świętości, tak? Daje mu pragnienie Bożej sprawiedliwości, łaknienie Bożej sprawiedliwości, głód Boga wlewa w jego serce, nienawiść do zła, które gdzieś w jego życiu się pojawia, karci go Boża łaska i smaga, tak czytamy w innych miejscach, to jest Boże działanie przez jego ducha i wiara w prawdę. Zobaczcie, wiara w prawdę, masz być pewny, byłem zgubiony, byłem na drodze do zatracenia, byłem grzesznikiem, podłym gadem po prostu, a i dzisiaj to tam nie ma co tam mówić, bo tylko to, co Bóg włożył we mnie, to jest wartościowe, a reszta to jest na śmietnik, można powiedzieć. I nie ma co tam się obrażać albo wynosić, bo nie ma czym się chwalić, że tak powiem. Tylko Chrystusem, Paweł mówi, będę się chwalić i tak powinniśmy my mieć w naszym życiu. Prawda to też jest wiara. Wiara w tą prawdę o Ewangelii Bożej, że Chrystus zmartwychwstał dla mojego usprawiedliwienia, tak, żebym mógł być sprawiedliwy. On powstał z martwych, on umarł za mnie, kara została na niego wymierzona i teraz on jest moją prawdą i Boże Słowo jest prawdą i ja mam w to wierzyć. Dzięki Bożej łasce, ale to Bóg sprawia. Tu czytamy wyraźnie, że to jest dzieło Boga, który to czyni. I dalej czytamy 14 werset. Do tego też powołał was przez Ewangelię, którą głosimy, abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. Coś niesamowitego. Abyśmy byli coraz bardziej do Niego podobni, abyśmy Go ujrzeli, abyśmy byli z Nim w chwale. Po to On powołał nas przez Ewangelię Bożą, która jest mocą Bożą do zbawienia każdego, kto wierzy. Tak Biblia mówi. Przeto bracia, dalej jeszcze raz przeczytamy to, trwajcie niewzruszeni i trzymajcie się przekazanej nauki. Nie czytamy tego po to, żeby sobie zapomnieć, ale my mamy to pamiętać, schować w swoich sercach i to pielęgnować w naszym życiu. W stosownej chwili to będzie wydawało owoc. Tak? I 16 werset. A sam Pan nasz, Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i dał pocieszenie wieczne i dobrą nadzieję z łaski. Następny piękny werset. Tu jest kilka takich miejsc o Bogu w tym liście, które można nazwać jak bomby atomowe dla wierzącego. Taka broń. Broń przeciwko szatanowi, broń przeciwko zwątpieniu, broń jeszcze przeciwko wszelkiej cielesności, broń, gdy komuś oklapną ręce i tak dalej. To jest także broń atomowa do modlitwy, żeby mieć potężną modlitwę do Boga. Popatrzcie, Bóg umiłował ciebie, tak? Wierzącego, umiłował. Dalej, dał pocieszenie takie na parę dni. Że jak będzie jakiś kryzys, coś się stanie, przyjedzie mnie po nodze rowerem, ktoś to pocieszenie odejdzie. Tak czy nie? Jakie to pocieszenie tu pisze? Jest przymiotnik wieczne. Wieczne pocieszenie. Dla kogo? Dla tego, kto szuka Chrystusa. tego, co w górze szuka, nie tego, co na ziemi. Nie tu jego nadzieja główna, ale nadzieja jego jest w Chrystusie i on może dzięki temu zwyciężać w tym życiu tutaj na ziemi. I dalej jest napisane i dobrą nadzieję z łaski. Wszystko z łaski, za darmo dane. Nie dam rady tego sam wyprodukować. Pocieszenia nie dam rady wyprodukować. To Bóg pociesza. Zgadza się? I to pocieszenie jego jest wieczne i pocieszenie zdobywamy też czytając Pismo. Jak ja się cieszę, wiecie, jak ja czytam proroków, bo nie wiecie nawet może jak się cieszę, bo ja już się nasłuchałem tyle fałszywych proroctw. Ja żyję trochę już na tym świecie i byłem w takim ruchu, gdzie się zajmowano prorokowaniem i różni byli ludzie nazywani wielkimi prorokami. To jak brat Leszek mówił o Ukrainie, że tam prorokował jakiś Boży człowiek o wojnie, to niestety wielu znanych nam, nie będę ich nazwisk tu wymieniał, fałszywie prorokowało, że będzie dobrze na Ukrainie. I to jest na YouTube zapisane. I możecie sobie włączyć i zobaczyć, jak prorokuje, że wojna ominie Ukrainę. I to są nazywani wielkimi mężami Bożymi. Nie wiem, czy oni z tego pokutowali. Natomiast bardzo martwi mnie to, jak ja słuchałem dużo fałszywych proroctw. Dzięki Bogu były i prawdziwe. Dzięki Ci Panie, że były i prawdziwe, ale dużo było takich szczególnie wielkie, słyszycie, rozumiecie, takie wielkie. Ktoś się poczuł prorokiem na całą Polskę, ba, na całą Europę, czy na cały świat nawet. I jakieś głupoty wypisywał i jeszcze się pytał, czy ktoś tam nagrał to i tak dalej. I to było nagrane, rozesłane po całym świecie. Ludzie nawet się podniecali tym, że to kiedy to się wypełni, aleluja i tak dalej. Później się nie wypełniło. To jest masakra. I jak ja czytam w Biblii słowa o Samuelu, że żadnego słowa Samuela Bóg nie zostawił niespełnione. Wiecie, jak ja się cieszę? Myślę, to był Boży człowiek. Powiedział coś, on mówi, teraz jest ładna pogoda, ja będę się modlił do Pana i spuści wam deszcz i gromy z nieba. I wy zobaczycie, jakie zło uczyniliście, że wybraliście króla, się pomodlił i za chwilę to się stało. To jest dopiero słowo, tak? Albo inne, gdzie Bóg do niego mówił, że idź tam, spotkasz takiego Saula, wyższy o głowę od wszystkich, o tej porze on sobie siedział w domu, wyszedł dopiero wtedy, kiedy była ta pora, którą Bóg zapowiedział i on spotyka Saula. Saul pyta, nie wiesz, gdzie jest taki jasnowidz, gdzie mieszka, tak? No, ja jestem jasnowidzem. I wiele innych rzeczy, które zapowiadane w Słowie Bożym, które ewidentnie dalej się wypełniały, tak? Ewidentnie. I ja wtedy się strasznie raduję z tego. To jest wielkie pocieszenie dla mnie, że jest prawdziwe proroctwo, że oprócz fałszywych ludzkich wypocin są właśnie słowa od Boga, które rzeczywiście spełniają się i podnoszą ludzi i ono, to, co zapisane, mnie podnosi. Zachęca mnie po prostu. I dostaję pocieszenie. Dostaję pocieszenie też, jak czytam o Pawle, który dostawał w skórę i mimo to trwał w Chrystusie i sobie pomyślę, nie jestem taki ostatni. Paweł też obrywał, tak? Przychodził w wielkiej trwodze w różne miejsca, był wierny Bogu, nastawiał się na wierność. Widzę, co się liczy bardziej. Widzę wierność Tymoteusza opisaną w Biblii przez Pawła i przez inne fragmenty biblijne. I to mnie zachęca, to jest pociecha dla mojego serca, dla mojego ducha. I mówi dalej 17 werset, niech pocieszy serca wasze i utwierdzi was we wszelkim dobrym uczynku i w dobrym słowie. Zwróćmy uwagę, to jest taka modlitwa jednocześnie do Boga. I my możemy tak się modlić o naszych braci i siostry, o ludzi, na których nam zależy, bliskich nam. Możemy się modlić o wierzących ludzi, żeby Bóg pocieszył ich serca. Zwróćmy uwagę, tak? Żeby co zrobił dalej? Utwierdził we wszelkim dobrym uczynku. Utwierdził, żeby trwali w czynieniu dobra. Czynić dobro, nie przestawajmy, Biblia mówi. I jeszcze piękne tu napisane i w dobrym słowie. Tak? Ciekawe jest? Jest takie proroctwo o Jezusie, że Wszechmogący Pan dał mi język ludzi uczonych, abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem. To jest ciekawe. Bóg daje taki język, gdzie możemy mówić pożyteczne słowa do ludzi, dobre słowa, słowa, które będą prowadzić do upamiętania, do zachęty, do tego, żeby szukali Boga, żeby wzięli i zaczęli czytać Biblię. Zgadza się? To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Dobre słowa. Bóg może je dać. Możemy się modlić tak, że tak jak w 16 wersecie, znaczy nie w 16, tu jeszcze inne są takie bardzo ciekawe miejsca. Piąty werset w trzecim rozdziale. Trzeci rozdział, piąty werset, też modlitwa Pawła. Pan, on mówi tak: Pan zaś, czyli Bóg, niech kieruje serca wasze ku miłości Bożej i ku cierpliwości Chrystusowej. Tak? To jest następne, co możemy się modlić za wierzących ludzi. Otwórzmy, cofnijmy się, pierwszy rozdział, 11 werset teraz, gdzie Paweł mówi, co możemy, jak możemy się modlić za wierzących ludzi. 11 werset. W tej myśli też modlimy się zawsze za was. Czyli nieustająca modlitwa, regularna, aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary. I dalej, aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa był uwielbione w was, a wy w Nim, według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. To jest modlitwa. To jest modlitwa i to jest to dobre słowo także, które może być skierowane z naszych ust w modlitwie do Boga jako błogosławieństwo, błogosławienie naszych braci i sióstr. Także tutaj w drugim rozdziale, 13 werset, zobaczmy do modlitwy. To są praktyczne części już takie nauczania, które mogą nas zachęcić do tego, żeby się modlić. Niektórzy ludzie nie wiedzą, jak mają się modlić o kogoś. A tu mamy wskazówki, jak możesz się modlić Słowem Bożym o ludzi, tak? Wierzących ludzi. 13 werset. My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia, umiłowani przez Pana. Tak? Że Bóg wybrał was i tak dalej. Możemy dziękować, że wybrał Magdę, Patryka, czy tam Adama, czy Ryśka, czy kogoś innego, czy Zdziśka jakiegoś. Czy kogoś takiego, kogo znamy, że naprawdę jest wierzący, że należy do Boga. Możemy dziękować Bogu za tych ludzi, tak? I błogosławić tych ludzi. To jest wspaniałe zadanie Kościoła, które Bóg nam daje. I my mamy w tym wiernie być, w tym zadaniu, które Bóg nam wyznaczył. Także jeśli na tym dzisiaj będziemy kończyć tutaj to rozważanie drugiego rozdziału. I teraz tylko podsumujmy, jakie ważne elementy tutaj dzisiaj się pojawiły. Po pierwsze było ostrzeżenie apostolskie, żeby być bardzo mocny w Bożym Słowie, żeby znać naukę apostolską. Zgadza się? Żeby znać, co mówi Pismo, żeby uczyć się tego i nie zapominać tego. Dalej, jeżeli coś jest sprzeczne z nauką apostolską, jak najdalej od tego się trzymać. Bez względu na to, czy jesteś długo wierzący, czy nie, pamiętajmy, że pycha chodzi przed upadkiem, wyniosłość ducha poprzedza ruinę i trzeba uważać, nie uważać się za mocnego. Kto stoi, niech baczy, żeby nie upadł. W innych miejscach Biblia ostrzega. I żeby być takim też stanowczym na różne wyrocznie, głupoty, które się mówi o Bogu, przepowiednie fałszywe i inne rzeczy. I jeżeli mamy możliwość gdzieś ostrzegać ludzi, ostrzegajmy. Nie bądźmy takimi obojętnymi i nie bądźmy tchórzami, którzy też się boją mówić prawdę Bożą, bo żyjemy w czasach, gdzie niektórzy mówią, nie wolno nic powiedzieć, to Boży człowiek jest. Mnie nie interesuje, jaki on tam człowiek, tylko co on powiedział. Jak powiedział herezję i ośmiesza Boże Słowo, Bożą naukę, to ja będę mówił przeciwko temu i nie będę się bał. Mam bać się Boga, a nie jakichś głupich ludzkich wymysłów, jakiejś tam tolerancji i innych rzeczy, które ludzie wymyślili i stali się zniewiściali. Po prostu. My żyjemy właśnie w takich trudnych czasach, gdzie różni bezbożnicy podnoszą głowę i fałszywe nauki bez wstydu po prostu propagują i nikt jawnie, mało kto jawnie mówi przeciwko temu. A ci, którzy mówią, to są często osądzani, że są strasznymi ludźmi jakimiś tam, tak? Dalej czytaliśmy tutaj, to jest jedno. Drugie, o przyjściu Pana Jezusa i że będzie poprzedzone przyjściem Antychrysta. Tu wyraźnie było napisane, tym, który powstrzymuje, uznaliśmy, że jest jakaś tajemnica, sekret w tym, ale na pewno za tym stoi Pan Bóg, który ma nad wszystkim autorytet i On powstrzymuje, a gdy przyjdzie ten Antychryst, to będzie czynił w mocy rzekome znaki i cuda nawet i przyjdzie obłęd na ludzi, nawet jako sąd od Boga, bo nie przyjęli prawdy Bożej, prawdy związanej z własną grzesznością i z Ewangelią. Odrzucili Ewangelię Bożą i dlatego będą uważali, że normalnie rozumują, a będą w obłędzie. Tak? Czytaliśmy, że wierzący w Jezusa są w innej sytuacji, nie są w takim stanie jak ci niewierzący, bo Bóg ich wybrał do zbawienia, bo Bóg będzie w nich działał dalej przez ducha i przez wiarę w prawdę. Będzie umacniał ich, utwierdzał. Tak? I tutaj też o Bogu czytaliśmy, że jest takie z różnych rozdziałów braliśmy takie piękne wersety, które ja nazwałem perełkami obietnic Bożych dla nas, wierzących ludzi. Na trudniejszy czas możemy to słowo wyznawać, możemy modlić się tym słowem, dziękować Bogu, czytać i zgłębiać to słowo. I ono jest jak miód, balsam dla naszego serca. Ja chciałbym na koniec ten trzeci rozdział, trzeci werset, żeby jeszcze przeczytać o Bogu. Jest tu napisane, a wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego. Popatrzmy, to jest Boże działanie. On jest wierny. Nie porzuci, nie opuści, tak? I będzie strzec od złego. Poddajmy się pod Jego opiekę. Bądźmy pod Jego opiekę. To jest najbezpieczniejsze miejsce. Może komuś wygląda na przerażające, że taka, co to będę, czy będę szczęśliwy, jak będę tak z Bogiem w pełni i tak dalej. Ci powiem, że będziesz szczęśliwy. Naprawdę będziesz szczęśliwy. Moim szczęściem być blisko Boga, mówi, jest napisane w psalmach. I apostoł Paweł był szczęśliwym i spełnionym człowiekiem. I to jest prawdziwe szczęście. Powstańmy, uwielbimy Boga teraz. Aleluja. Panie Boże, my dziękujemy.